weszło! Tydzień, dokładnie tydzień do startu pierwszej ligi. Przez te tygodnie, jak nie miesiące gadania o tym, co na zapleczu Ekstraklasy się dzieje i dziać będzie, wreszcie jesteśmy naprawdę blisko, naprawdę dni, a wręcz bym powiedział, że patrząc na rozgrywki Pucharu Polski, godziny od tego, żeby pierwszoligowcy faktycznie ruszyli i żebyśmy obejrzeli ich znowu. Najpierw Miedź Legnicę, potem Stal Mielec oczywiście w Pucharze Polski, natomiast od wtorku w przyszłym tygodniu już pełną parą ruszamy z pierwszą ligą. Jeśli chodzi o to, co może się wydarzyć w najbliższych godzinach, to porozmawiamy sobie z Arielem Jakubowskim właśnie o meczu Legii Warszawa w Legnicy i Lecha Poznań w Mielcu. Natomiast to jest taki temat, który jeśli słuchacie audycji na żywo lub tuż przed tymi meczami, no to jeszcze będzie świeży. Jeśli nie, to pewnie warto, żebyście, nawet nie żebyście przewijali, bo porozmawiamy przekrojowo i o Miedzi, i o Stali. Natomiast na pewno jako podcast ta audycja będzie trochę zakurzona za dwa dni po meczach Pucharu Polski. Natomiast potem naszymi gośćmi będą Jarosław Klauzo, prezes Chojniczanki Chojnice, czyli klubu, który będzie jeździł tysiące, ale to tak naprawdę grube tysiące kilometrów w ciągu 30 dni, bo tak terminarz się ułożył tej biednej Chojniczance. No i na koniec naszym gościem będzie Szymon Janczyk z Weszło.com. Z nim sobie porozmawiamy o, no jakżeby inaczej, o Radomiu. Natomiast tam znowu się dzieje, chociażby pojawiła się pogłoska i to raczej z poważnych ust to możemy usłyszeć, że Rafał Makowski się przeprowadza, że on zmieni klub szybciej niż wszyscy by pomyśleli. Więc to są nasze dzisiejsze tematy. My zagramy piosenkę i wracamy do was z pierwszym gościem, czyli z Arielem Jakubowskim.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
I na naszej antenie zaczynamy temat Pucharu Polski, czyli ten najświeższy, ale jednocześnie taki, który najszybciej wygaśnie. Jest z nami pierwszy gość, czyli Ariel Jakubowski. Halo, halo?
Witam serdecznie.
Słyszymy się dobrze, no to w takim razie muszę na początek cię spytać o Miedź Legnica, bo bardzo dużo mówi się o problemach Legii Warszawa w kontekście kontuzji, a to mięśniowych, a to tego, że w bramce zagra debiutujący Wojciech Muzyk, bo Majewski i Cieszniak niezdolni do gry. Generalnie mówi się o tym, że Legia musi tyle kilometrów przejechać i tak dalej. No i faktycznie nie można odmówić im tego, że trochę problemów w Warszawie jest, ale ja bym cię spytał o problemy w Legnicy przed startem grania. Czy ty takie zauważasz?
No na pewno wydaje mi się, że ten w ogóle cały start, no to jest jedna wielka zagadka, jedna wielka niewiadoma, bo też trenerzy musieli się zmagać z taką bardzo nietypową sytuacją, nietypowymi przygotowaniami do sezonów, można powiedzieć, od początku w miesiącu maju do bardzo krótkiej, intensywnej rundy, więc tutaj myślę, że ciekawe wnioski po rundzie będzie można wyciągnąć, zobaczyć kto jak się lepiej przygotował. Różnie podchodzą drużyny do tych meczów. Jeżeli chodzi o Miedź Legnicę, no to Miedź Legnica na pewno zrobiła ciekawy ruch, bo poszerzyła kadrę o doświadczonych zawodników, tak? Między innymi Wojtek Obudziński doszedł do kadry, z którym ja jeszcze miałem, pamiętam, kiedyś przyjemność grać, więc...
To lata temu w takim razie.
No, bardzo dawno temu, tak, chyba jeszcze w Płocku. Na pewno doświadczenie, stawiałem na doświadczenie i na szeroką kadrę, tak jak też tam gdzieś czytałem, że w Stali Mielec z kolei poszli troszkę w drugą stronę i trenowało więcej młodzieży z drużyną, więc tutaj też widać, że kluby, które mają akademię, też będą miały taką, można powiedzieć, plus taki, że będą mogli dołączać tych uzdolnionych wychowanków i to na pewno im pomoże. Jeżeli chodzi o Legię, no to na pewno ja to bym się nie przejmował, że tam jadą do Legnicy, jadą w dobrych, komfortowych warunkach. Też czytałem, że dwupoziomowy autokar, jedynki same mają pokoje, więc też na pewno się dobrze przygotują, a potencjał na pewno piłkarski jest duży i nawet jak jest trochę kontuzji, to trener Wukowicz ma taki potencjał, że no, są faworytem i i będą mocno niezadowoleni, jakby nie przeszli dalej.
Powiem tak, nie chcę być za miły, ale po ostatniej audycji, kiedy się zdzwoniliśmy, słuchacze pisali, że fajnie wypadłeś, fajna analiza i chyba nawet o Miedzi wtedy kilka ciekawych słów mówiłeś, natomiast ja się absolutnie nie spodziewałem, dzwoniąc dzisiaj, że usłyszymy tak dokładne informacje. Research musiał być mocny, jeśli ty mówisz, jakim autokarem Legia pojedzie do Legnicy i w jakich pokojach piłkarze będą spać.
Ja gdzieś tam na Facebooku akurat przeglądałem i wpadła mi tam wypowiedź trenera Wukowica i kierownika drużyny, więc wiem, że są mocno zmotywowani i też na pewno będą chcieli dobrze zacząć tą grę, żeby później już w dobrych nastrojach przystąpić do meczów ligowych, a wracając do Pucharu Polskiego, na pewno to są też, trzeba przyznać, specyficzne mecze i bardzo ciekawe, bo można powiedzieć, że czołówka w pierwszej ligi gra z czołówką ekstraklasy. Pierwszoligowcy grają u siebie, wiadomo, że szkoda, że nie ma kibiców, bo na pewno to zawsze jest wydarzenie. Grupujesz za Legia Warszawa czy Lech Poznań do klubu pierwszoligowego, i wtedy kibice mocno się mobilizują. Teraz jest trochę trudniej tym drużynom, które grają u siebie, ale tak mimo wszystko sam wiem, że ze swojego doświadczenia to są problemy.
No tak, jeśli chodzi o poprzedni sezon, to ta czołówka pierwszej ligi, czyli Raków Częstochowa, sobie świetnie poradziła z Legią i z Lechem, bo obie te drużyny ekstraklasowe odpadły w Pucharze Polski właśnie po meczach z
ekipą. Lechia też miała tam dosyć duże problemy.
Oj, miała. Miała i chyba nawet kontrowersja sędziowska była pewna przy bramce. Natomiast jeśli chodzi o tych najbliższych konkurentów Legii i Lecha, to kto ma trudniej i kto twoim zdaniem faktycznie będzie chciał awansować w tym Pucharze Polski? No bo tak patrzę i na Miedź, i na Stal, i ja bym się mocno zastanawiał, będąc w takim klubie, czy lepiej, nie mówię odpuścić mecz, bo Puchar Polski trzeba szanować, ale czy nie lepiej jednak postawić na młodzież, dać im po prostu zaczerpnąć jakieś przygody zagrania z Legią, bo wydaje mi się, że liga będzie naprawdę kluczowa dla tych zespołów, także jeśli chodzi o w ogóle dalsze lata klubu, funkcjonowanie, budżet.
No na pewno Puchar Polski ma swój prestiż, tutaj PZPN mocno o to zapracował, więc myślę, że w żadnym wypadku nie ma mowy o odpuszczaniu. A ja myślę, że pierwszoligowcy podejdą bez większej presji. Jak się uda im przejść, to przejdą. Dopiero później się będą martwić o jakieś zmiany jedenastek, czy wymianę zawodników, którzy grają w lidze, czy w pucharze. Ja bym jako trener podszedł do takiego bardzo dobrego, mocnego przetarcia przed ligą, więc tutaj wiemy, że oficjalnie nie można tych sparingów grać i pewnie większość nie gra meczów takich z innymi drużynami, więc tutaj też mają bardzo fajną możliwość już zagrania mecz o coś, o dużą stawkę i przetarcia się przed ligą, więc myślę, że wystąpią pierwszoligowcy w najmocniejszych składach, takich, których będą chcieli też grać w pierwszych kolejkach ligowych, co też pewnie nie jest bez znaczenia dla klubów, spore pieniądze za przejście do kolejnej rundy. Jest na razie tylko jeden mecz, więc grają u siebie. Tak jak wspomnieliśmy w tych podróżach, nie muszą podróżować, szybko mogą się zregenerować i przygotowywać do meczu ligowego, więc ja się przewiduję tutaj najmocniejsze składy pierwszoligowców i pełna mobilizacja.
Mówisz o najmocniejszych składach, a w sumie tak ponadczasowo, to znaczy patrząc ogólnie na ten sezon, to kto jest dla ciebie czołowym zawodnikiem, liderem w Legnicy, a kto w Stali? Bo jednak kadrowo to są bardzo mocne ekipy, ale kto liderem?
No ja bym powiedział tak, ja zawsze byłem zwolennikiem takiego kolektywu i na pewno to są bardzo dobre drużyny i widać jeszcze pracę z poprzednich, wydaje mi się, sezonów, to jest budowanie tej drużyny, więc ciężko mi było tutaj, szczerze mówiąc, kogoś tak wyróżniać. Na pewno widać, że jedna drużyna i druga ma swój styl i to jest mocna strona tej drużyny.
Mhm. A tak patrząc na to, jak właśnie oni się mogą zaprezentować w ogóle w tej lidze, już pomijając najbliższe mecze Pucharu Polski, to uważasz, że Miedź z tego drugiego szeregu zaatakuje naprawdę poważnie czołówkę?
Myślę, że tak. Myślę, że to też wyjdzie dobra praca sztabu trenerskiego, trenera Nowaka i trenera Mokrego. Też klub jest stabilny. Tak jak mówię, kadrę poszerzyli też dosyć mądrze doświadczonymi zawodnikami, którzy nawet nieraz nie o to chodzi, żeby wyszli w pierwszym składzie jakoś tam pierwsze skrzypce grali, ale też na treningach wiele wskazówek, dobre podejście mentalne, które będzie naprawdę niezwykle ważne w tych takich na powiedzieć interwałach meczowych, cieszyniowych.
Tak zastanawiam się, co się może wydarzyć ewentualnie w Mielcu, żeby awansu nie było, bo ja w nich widzę dużego faworyta i wydaje mi się, że oni akurat mogą śmiało myśleć o pierwszych dwóch miejscach, tylko zastanawiam się, no właśnie, to może odstawmy sobie na bok tą niewiadomą, jak to będzie po pandemii, bo to się tyczy każdego klubu, ale czy ty widzisz w sali takiego faworyta do awansu bezpośredniego, czy Baraż?
Tak, ja uważam, że Stal wywalczy sobie bezpośrednio. Też mają bardzo mocny kadrowy skład, tak jak mówię, mają też swój styl. Od dłuższego czasu są w czołówce ligi, to też nie jest przypadek, że walczą. Teraz już są bardzo blisko awansu i tak jak mówię, no nie biorąc pod uwagę tej przerwy na pandemię, na pewno są dużym faworytem, no ale to też tak się nie da przejść obok tej przerwy i też wyjdzie tu może nie na samym początku, ale na pewno w środku tej rundy też coś się robiło w trakcie pandemii, tak, bo jak ktoś, no na pewno był monitoring tych założeń i tych treningów, co zawodnicy robili, ale to też wydaje mi się, że będzie miało znaczenie, co zawodnicy robili indywidualnie.
Mhm. No właśnie, te treningi indywidualne to jest w ogóle inna historia. Też jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko przebiegało. No to jeszcze chciałbym spytać o te kilometry, które mają do zrobienia, bo zaraz naszym gościem po tobie będzie prezes Chojniczanki Chojnice. I jestem ciekaw, co ty myślisz o tym, że tam faktycznie jest do przejechania w miesiąc tyle kilometrów, zaraz to dokładnie wyliczymy, że, no, że będzie chyba problem z utrzymaniem. Umówmy się, ostatnie miejsce w tabeli, strata niby tylko 6 punktów do pozycji bezpiecznej, ale wydaje mi się, że kwestie fizyczne, kwestie logistyczne mogą tutaj przesądzić.
No na pewno, tak jak mówisz, no nie będzie to łatwe. Wiele jest jeszcze takich rozwiązań, gdzie mogą na przykład jechać gdzieś, że tak powiem, w Polskę, znaleźć sobie bazę i tam 2-3 mecze zagrać, jeżeli tam to będzie geograficznie podobnie położone te kluby, tak? Więc tak się robi, ale na pewno to nie jest normalna sytuacja i trochę zawodnicy będą musieli jeszcze bardziej zwrócić uwagę na relacje. Na pewno to może powiem szczerze, że nie wiem, czy poszło już w tą stronę, ale ja będąc trenerem, nie wiem, czy nie poszerzyłbym sztabu medycznego, tak, żeby tych fizjoterapeutów było więcej, żeby się więcej osób mogło zająć zawodnikami, bo w pewnym momencie będzie to wyglądało mecz, rozruch, mecz, tak, więc bardziej to będzie chodziło o regenerację niż trenowanie.
Otóż to i tak.
A jeżeli wracając sobie, przepraszam, jeszcze do pytania, no to na pewno będzie moim zdaniem ważny ten początek, tak, tej drużyny. Też wczoraj rozmawiałem tam z osobą związaną z LKS-em Łódź i też no, mocno liczą na ten mecz z Górnikiem. No i też tak rozmawialiśmy, że bardzo dużo zależy właśnie od tego pierwszego meczu pod wodzą nowego trenera i też no to jak się zapunktuje, jak się drużyna nabierze pewności, to później może punktować z meczu na mecz i się wydostać z tej strefy spadkowej.
No właśnie, to zadam ci na koniec pytanie, nie wiem, może trochę wpędzające Chojniczankę do drugiej ligi, no ale jednak tabela jest chyba jedynym obiektywnym czynnikiem w sporcie, a w niej Chojniczanka ostatnia. Jak tak patrzę na ten terminarz i wypisane mamy, że chociażby pierwsze dwa wyjazdy w jedną stronę to jest 572 km, potem 578, to wszystko sobie mnożymy razy dwa, bo to nie połomice i tychy, w trzy dni, no to powiem, że to jest gigantyczny problem i zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy piłkarsko w tej lidze są trzy gorsze drużyny od Chojniczanki?
Tak, tylko wiadomo, że no nie wszystko się opiera na tych typowych zdolnościach technicznych zawodników. Jest jeszcze, oczywiście nie zarzucając piłkarzom ani drużynie Chojniczanki, ale no tak jak mówisz, no tabela jest już obiektywnym odnośnikiem i no i coś tam być może nie do końca funkcjonuje dobrze. Ciężko mi to oczywiście oceniać, ale wracają do tych podróży. A z kim oni grają te pierwsze dwie kolejki?
No widzisz, właśnie to jest Puszcza Niepołomice, potem GKS Tychy. Potem wyjazd na Stomil, na Bełchatów, na Radomiak, na Jastrzębie, na Opole. Masa kilometrów.
No to naprawdę będą się zmagać. Różne są. Są takie, wiem, że znaczy wiem, kiedyś jak byłem w Jagiellonii, trener Tarasiewicz robił tak, że graliśmy mecz i zostawało się w hotelu już na regenerację i później się podróżowało. Teraz z kolei jest taki trend, żeby jak najszybciej być w domu, tak? W domu się najlepiej odpoczywa, ale nieraz myślę, że warto zastanowić się, czy tam gdzieś jak się ma dwa dni przerwy do meczu i na przykład tam takie grają z Puszczą z Tychami, żeby nie zostać na południe. No? Więc na pewno mają o czym myśleć trenerzy, będą mieli co robić fizjoterapeuci. Na pewno muszą przygotować pewną suplementację. No i nic nie zostało, tylko walczyć. Jakiejś większej presji teraz już nie mają po tej przerwie. Wszyscy, można powiedzieć, że skazują ich na pożarcie, a nóż pokażą, że jeszcze za szybko ich skreśliliśmy.
Aha. I to jest super wątek, który zaraz poruszę w takim razie z prezesem Chojniczanki, ten, który ty nam dałeś na myśl, czyli konkretnie to, czy sztab medyczny został powiększony, to jest raz, i to, czy w ogóle Chojniczanka myśli o tym, żeby bardziej zainwestować być może pieniądze właśnie w hotele, właśnie w spanie w poszczególnych miejscach Polski, zamiast w to, żeby faktycznie jakoś piłkarsko tutaj nadrabiać te problemy kilometrowe, logistyczne. No to w takim razie bardzo, bardzo tobie dziękujemy. Naszym gościem był Ariel Jakubowski.
Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia, natomiast my puszczamy piosenkę i przenosimy się za moment do moi drodzy, Chojnic, czyli konkretnie pogadamy sobie z prezesem Jarosławem Klauzo.
Gol! 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 Weszło! 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 Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
A z nami już Chojnice. My się wybraliśmy daleko, ale to, gdzie się będzie wybierała Chojniczanka, to jest już zupełnie inna historia. Jarosław Klauzo jest naszym gościem. Halo, halo.
Witam serdecznie.
Super, słyszymy się fajnie. Zasięg nie jest problemem, ale tak się zastanawiam, czy w drodze do Niepołomic, no chociażby na GKS tych, na 100 mil, na Bełchatów, czy Radomiak, to nie będzie problem, bo jak rozumiem, wy przez miesiąc będziecie w ruchu.
No tak, będziemy w dużym ruchu. Wiadomo, że ten terminarz w tym sezonie jest dla nas bardzo skomplikowany. Wiedzieliśmy to od początku i w jakiś sposób byliśmy tego świadomi, no ale nikt nie przewidział, że jeszcze sytuacja epidemiologiczna pokrzyżuje nam te plany i jakby tą sytuację trudną spowoduje, że będzie ekstremalnie trudna.
No właśnie, przed chwilą rozmawialiśmy sobie z Arielem Jakubowskim i on tak całkiem poważnie powiedział, że zastanawiałby się na waszym miejscu, jest ciekawe, czy tak zrobiliście, żeby zainwestować po prostu w sztab medyczny, żeby go trochę poszerzyć, więc pytanie, czy fizjoterapeutów, czy nawet lekarzy u was się zrobiło więcej przez ten czas?
Znaczy staramy się od strony zarządu do tej rundy, znaczy staramy się zawsze, ale do tej rundy szczególnej, no przyłożyliśmy się też w sposób szczególny. Mamy dodatkowego masażystę na pewne dni, gdzie są największe obciążenia dla zawodników. Poczyniliśmy też pewne inwestycje w sprzęt, który będzie pomagał dojść zawodnikom do zdrowia. No i przede wszystkim coś, co do tej pory jakby u nas było niespotykanego, a na ta sytuacja w pewien sposób to wymusiła, żeby zrobić wszystko dla zawodników, żebyśmy byli odpowiednio przygotowani. Jedziemy do Niepołomic w poniedziałek, we wtorek gramy mecz, potem przejeżdżamy do Kamienia i tam zostajemy do niedzieli do meczu w Tychach, więc tak naprawdę nasi zawodnicy mają tygodniowy, prawie tygodniowy obóz z dwoma meczami na wyjeździe, więc no myślę, że tutaj dzięki temu będą przygotowani więcej niż w 100% do tych meczy.
Jasne, a tak patrząc na no jednak duży problem, myślę, logistyczny, to zastanawiam się nad nastawieniem drużyny i sztabu, i piłkarzy, no bo jednak to będzie dla was taki prawdziwy poligon, niemalże turnę po Polsce, bo wypisaliśmy sobie, ile kilometrów macie do przejechania. No to najpierw to jest do Niepołomic 572, Tychy 578, Olsztyn 286 i to jest najmniej, Bełchatów 377, Radomiak 437, Jastrzębie 603 km, no i Opole 485, a wiele z tych drużyn, ja bym powiedział nawet, że większość, to wasi bezpośredni rywale do utrzymania, no bo tak naprawdę tutaj połowa ligi będzie o to walczyć po wznowieniu rozgrywek i zastanawiam się, jak teraz ważny będzie dla was Team Spirit? I druga rzecz, pół żartem, ale w sumie jestem ciekaw odpowiedzi. Czy trener Smułka, czy w ogóle o tym rozmawialiście, będzie na przykład zawodnikom zabraniał picia piwa po meczu w autokarze, czy w hotelu w takiej sytuacji, kiedy wy nie wracacie wcale do Chojnic? Czy jednak pełen profesjonalizm, ale który wiadomo, że czasem nie prowadzi do tego najlepszego efektu? Jestem przeciekawy, jak wy do tego podejdziecie.
No szczerze to jestem Samuel zaskoczony pytaniem, bo powiem szczerze o piciu piwa przed meczem czy po meczu, szczególnie po meczu.
Ja nie powiedziałem przed meczem.
W ogóle nie rozmawialiśmy. Myślę, że profesjonalizm to nie znaczy zamordyzm i trener Smułka jest tego świadomy. Trener przygotowania fizjologicznego też jest fizycznego świadomy, co jest potrzebne zawodnikom i myślę, że po trzech punktach we wtorek jedno piwko wieczorem w hotelu nikomu nie zaszkodzi, więc to nie ma z tym problemu. Myślę, że do tego trener podejdzie z głową i będziemy odpowiednio przygotowani. I też jak mówisz, te wszystkie kilometry, to tak jest i po prostu jakby o tym już nie ma co więcej rozmawiać. No, my zrobimy wszystko ze swojej strony, żeby przygotować zawodników i im pomóc. Oni są już do tego świadomi. Team Spirit jest, podchodzimy do tematów i do kontraktów lipcowych i innych rzeczy tak dosyć, może nie łagodnie, ale profesjonalnie i wszyscy nasi zawodnicy będą mieli te kontrakty na lipiec przedłużone, żeby byli równo potraktowani i wiedzieli, że są bezpieczni i żeby oddali za klub, jak to się mówi, to zdrowie i życie. I na ten Team Spirit i na tą dobrą atmosferę jakby przed meczami na pewno też wpłynie dzisiejsza informacja, a dzisiejsza informacja jest taka, że odbyło się spotkanie u burmistrza miasta Chojnice z wykonawcą głównej płyty z instalacji podgrzewanej Murawy. No i mamy zapewnienie, że jeżeli nic się nie wydarzy nieprzewidzianego, to my te cztery mecze gramy w Chojnicach i to myślę, że jest informacja dnia, mega ważna. Taka, która podnosi to morale i daje wszystkim nowy sens działania, że tutaj w Chojnicach będziemy mogli stoczyć bardzo możliwe, że te mecze, które dadzą nam osiągnięcie tego celu, który jest tylko jeden, utrzymanie się w pierwszej lidze.
Jasne. Tak wracając, to naprawdę to jest informacja dnia, więc myślę, że tym bardziej to się poniesie szerokim echem po całych Chojnicach, natomiast ja się zastanawiam jeszcze nad tą kwestią właśnie Team Spiritu, atmosfery i tak dalej, bo tamto pytanie wiadomo, może z przymrużeniem oka, może zaskakujące, ale mówiło się o niejednej drużynie, że zrobiła utrzymanie albo zrobiła sukces typu mistrzostwo atmosferą i my rozmawialiśmy przed chwilą z Arielem Jakubowskim, on powiedział, jak spytałem, czy widzi trzy drużyny gorsze w tej lidze od Chojniczanki piłkarsko, to odpowiedział tak. I ja też widzę, bo wy macie kadrę naprawdę dobrą, tylko kwestia tego, czy ta sama kadra piłkarsko się obroni. No i jestem przeciekawy teraz, jak wy jesteście ze sobą już bliżej, jakby nie każdy oddzielnie w swoich domach, to jak ta atmosfera u was teraz wygląda? Dużo strachu przed wznowieniem, czy jednak duży entuzjazm?
Nie, to na pewno będzie inna Chojniczanka. Mam nadzieję, że też będzie inaczej punktować, ale co do tego, jak ta drużyna wygląda, pod każdym względem, przede wszystkim od fizyczności, poprzez pomysł na granie, to mówię, to jest kompletnie inny zespół i mam nadzieję, że w ciągu tego półtorej miesiąca pokażemy nową twarz i wrócimy do tego, co gdzieś dawniej prezentowaliśmy.
Okej, to dawniej, czyli kiedy?
dawniej, no to gdzieś tak dosyć dawno, z dwa lata temu chyba, jakby tak sięgnąć. No nie, no trzeba być tutaj szczerym. No, graliśmy padakę przez ostatnie półtorej roku mniej więcej, więc tutaj nie ma co owijać bawełny. No, jesteśmy tego świadomi i jesteśmy na ostatnim miejscu. Może być tylko lepiej z nami.
Jasne. Jeśli chodzi o te najbliższe wasze plany, no to pewnie regeneracja i jeszcze raz regeneracja po meczach, ale jak teraz piłkarsko się czujecie? Czego się faktycznie spodziewacie? I czy trener Smułka, który no jednak zaczął od 5 porażek, trzeba to przypomnieć, czy zimą na tyle przygotował zespół i teraz w tych domowych warunkach, że faktycznie ta chojniczanka będzie inna? No bo trener Smułka ma mega trudne, cholernie trudne zadanie moim zdaniem, przez sytuację po prostu, którą zastał każdy nowy trener zresztą w klubie. No myślę, że ma tragiczne zadanie.
No myślę, że tutaj w naszym wypadku ta sytuacja faktycznie jest tak trudna, ale no z każdym meczem będziemy widzieli, no jakby co przygotowaliśmy. Ani nie znamy do końca, jak my będziemy wyglądali, tak? Mamy nadzieję, że jesteśmy super przygotowani, ale jednak to boisko będzie weryfikować. Nie ma żadnego punktu odniesienia, nie było żadnego sparingu, żadna inna drużyna nie grała sparingu. Nie wiemy, co nasi przeciwnicy, czy, że tak powiem, tą formę w porównaniu z tym początkiem prawdziwej rundy, czy mieli wyższą, czy teraz będą mieli wyższą. No wszystko zweryfikuje boisko, na pewno dużo jakiegoś szczęścia i jakieś drobne szczegóły będą decydowały o wynikach tych meczów, szczególnie w tych początkowych, myślę, trzech kolejkach.
Jasne. No to w takim razie jesteśmy mądrzejsi i wiemy, co w chojniczance się dzieje. Jeszcze taki szybki strzał może. Kto zaskoczy z zawodników w tej rundzie? I proszę, żeby nie padło w tej odpowiedzi słowo kolektyw. Chciałbym usłyszeć jakiś konkret.
To zaskoczy? Myślę, że Tomek Mikołajczak pokaże się z rewelacyjnej strony.
O, no i fajnie. I mamy taki szybki strzał. Myślę, że jak Tomek tego słucha, to też dla niego będzie kop motywacyjny. Był z nami prezes Chojniczanki Chojnice Jarosław Klauzo. Dzięki śliczne.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Pozdrawiamy i my temat Chojniczanki sobie tym samym zamknęliśmy. Natomiast po przerwie muzycznej przenosimy się do Radomia. To już nie jest tak daleko, natomiast tam się dzieje, no jak co tydzień tak naprawdę, telenowela, ale o tym po krótkiej przerwie.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
I trzecia część pierwszoligowca właśnie się zaczyna. Skoro trzecia, to musimy jednak zawrzeć w tym odcinku Radom jak Radom. Myślę, że te słowa jeszcze nie padły i szerzej ich nie omówiliśmy, a to jest jak telenowela. Co tydzień trzeba aktualizować naszą wiedzę. Szymon Janczyk jest z nami. Halo, halo.
Cześć Samuelu, witam wszystkich. No niestety tak to jest, że dużo się dzieje w Radomiu. Nie zawsze pozytywnie, ale się dzieje.
No właśnie. Oczywiście Szymon, dziennikarz weszło.com, natomiast powiem ci, w Radomiu na pewno zrobiłeś już więcej szumu niż inny Janczyk, więc na pewno z nazwiskiem Janczyk kojarzy się Szymon, a nie ktokolwiek inny. O tym jestem przekonany, że akurat w tym regionie, w tej okolicy za bardzo tłumaczyć, kim jesteś, nie trzeba. Natomiast czy zaraz będzie trzeba przypominać, kim był Rafał Makowski? Czy on jest naprawdę bardzo blisko odejścia i to się stanie szybciej niż myślimy?
Wiesz co do Janczyka jeszcze wtrącę, ja byłem akurat na jedynym meczu, w którym Dawid Janczyk zagrał w barwach Radomiaka. To był mecz chyba testowy z Legią, jak dobrze pamiętam, ale faktycznie nie wypadł zbyt dobrze. A co do Rafała Makowskiego, no myślę, że w czerwcu to rozstanie jest nieuniknione. Wiem, że teraz pojawiły się znowu informacje o tym, że Rafałem zainteresowany jest Śląsk Wrocław. Ja już takie informacje podawałem mniej więcej w zimowym okienku transferowym, bo to zainteresowanie Śląska ciągnie się praktycznie od roku. To nie jest jakaś świeża rzecz. Rok temu, dokładnie w letnim okienku transferowym, Śląsk zaoferował Radomiakowi 500 tysięcy złotych za Rafała Makowskiego, ale Radomiak stwierdził, że wchodzi do pierwszej ligi, no chce też powalczyć o awans, I za Rafała Makowskiego, jeśli ktoś wyłoży milion, no to Rafał może iść, a jeśli nie, no to Rafał zostaje. I tak to się skończyło, że no miliona nikt za Rafała nie dał, więc jesień spędził w Radomiu.
Okej, okay, tak patrząc na sytuację Rafała Makowskiego, ty go po prostu widzisz latem we Wrocławiu, czy inne kierunki są możliwe, bo no pół ekstraklasy go chciało jakiś czas temu. Pytanie, jak będzie teraz?
Wiesz co, słyszałem i widziałem też wypowiedź trenera, że są jakieś inne kluby zainteresowane, ale myślę, że ten Śląsk był najkonkretniejszy już tak mniej więcej od właśnie od roku. No ja bym się zdziwił, gdyby Rafał jakimś rzutem na taśmę gdzieś jakąś inną ofertę wybrał. No chyba, że Śląsk by się nagle wycofał, ale z tego co wiem, to zimą też były jakieś negocjacje, jakieś wstępne rozmowy i podobno nawet zawarto już jakieś wstępne porozumienie, że po prostu latem Rafał trafi do Śląska za darmo, więc myślę, że tak to się skończy. No zresztą też, co by nie mówić, raczej tam pasuje. Nie wiem, czy jest wiele zespołów w Ekstraklasie, które by szukały takiego zawodnika na dziesiątkę, na ósemkę, bo myślę, że na takiej pozycji teraz można Rafała rozpatrywać. No a tam raczej jest miejsce na to, żeby on sobie pograł, żeby też miał całkiem dobre warunki do rozwoju, więc ja bym to tak widział.
Mhm. Tak też patrzę na to, co się w Radomiu może wydarzyć jeszcze z kwestią stadionu, bo tam się podobno dzieje. Dzisiaj fajnego newsa dał Jarosław Klauzo z Chojniczanki, że u nich jednak mecze będą rozgrywane, że Chojniczanka te mecze u siebie faktycznie zagra u siebie w Chojnicach, więc to jest duży news jak na Chojniczankę. Natomiast pytanie, jak to ma się w Radomiu, bo wiem, że coś wiesz.
Powiem ci, że w Radomiu to jest po prostu temat rzeka ze stadionem. Możemy tutaj o tym mówić w wielu aspektach, ale najciekawszy jest taki, że znowu wynikły problemy, bo w Radomiu, nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą, ale generalnie stadion jest w budowie od kilku lat. Jedna z firm zeszła z placu budowy no już jakieś chyba półtora roku temu, jeśli dobrze pamiętam, z powodu problemów finansowych to stanęło wszystko i w dużej mierze wykonana jest hala sportowa, która jest częścią tego projektu, a na stadionie jest praktycznie jedna trybuna postawiona, która zresztą no, nie jest skończona, tylko jest w takim stanie dość surowym i teraz to się okazuje, te trybuny będzie trzeba rozebrać, więc tak naprawdę zaczynamy praktycznie od poziomu zero. Trzeba będzie ją rozebrać, ponieważ ona tak długo stała niezabezpieczona i bezczynna, że po prostu warunki pogodowe swoje zrobiły, tam podobno podeszła mocno woda. Słyszałem też, że duże problemy są w ogóle z całą konstrukcją, z takimi drutami, które gdzieś pordzewiały i rozsadzają ten beton od środka, więc politycy miejscy tłumaczą to tak, że będzie trzeba ten stadion poskładać jak puzzle, bo oni tak mówią, że to na szczęście nie będzie trzeba nic wielkiego robić, tylko tam rozmontujemy, zrobimy co trzeba i złożymy jak puzzle z powrotem. No, brzmi to optymistycznie. Ja z tego, co słyszałem, mam troszkę inne informacje, że tak naprawdę do tej pory jeszcze nie wiadomo, czy to będzie można później złożyć, czy faktycznie będzie trzeba wyburzyć, bo takiej ekspertyzy jeszcze nie przeprowadzono. Sytuacja jest naprawdę wesoła, no bo biorąc pod uwagę, że Radomiak musi się wprowadzić na ten nowy stadion już wiosną przyszłego roku, to nie wiem, czy jak zaczniemy go budować teraz od zera, to się to uda. A chociaż no, w tym temacie jestem jeszcze dobrej myśli, po prostu no, jest to dość komiczne, że stadion był w budowie, miał być skończony bardzo szybko, mówiono, że tam 50% prac jest wykonanych, a tu się okazuje, że trzeba go rozbierać i robić od nowa.
Mhm. No to powiem ci, zawiła sprawa. To jest raz i faktycznie temat rzeka. My chyba do tej rzeki drugi raz nie będziemy wchodzić. Kolejnego pytania o stadion ci nie zadam, natomiast chciałbym ciebie spytać, co w przypadku Radomiaka może nas zaskoczyć in plus, jak oni wrócą do grania?
O kurczę, to teraz mi zadałeś mocne pytanie. Wiesz co, Mateusz Lewandowski wraca do treningów, już, znaczy w sumie już trenuje na pełnych obrotach, bo wrócił jeszcze przed pandemią i biorąc pod uwagę to, że on zwykle był krytykowany gdzieś za grę w Ekstraklasie, to powiem szczerze, że jesienią w Radomiaku prezentował się bardzo dobrze jako środkowy pomocnik, bo został przestawiony na tę pozycję i wiem, że duże nadzieje właśnie są związane z tym, że on teraz będzie grał już regularnie jako ta szóstka i będzie czyścił środek pola. Dobrze to wypadało, to głównie dzięki niemu środek pomocy funkcjonował dobrze, kiedy Radomiak miał tę serię kilku spotkań zwycięskich i poszedł w górę tabeli, więc to jest na pewno temat, który może kibiców cieszyć.
Mhm. To w takim razie jak ty widzisz środek pola obecnie w Radomiaku?
Myślę, że będzie grał tam Lewandowski na szóstce, na dziesiątce Rafał Makowski, a na ósemce chyba Marcin Budziński, no bo to jest jednak piłkarz, którego ciężko nie brać pod uwagę przy ustalaniu składu, nawet jeśli on praktycznie jeszcze w tym Radomiaku nie pograł i za wiele nie pokazał, no to jest to najkonkretniejszy wybór. No wiadomo, jest też Mike Carvot, jest Michał Kaput, ale myślę, że tutaj prędzej, jeśli miałby ktoś powalczyć, to chyba Carvot, który miał troszkę lepszą jesień niż Kaput w opinii wielu czy ekspertów, czy kibiców.
Mm-hmm. No dobra, to w takim razie myślę, że jesteśmy dużo mądrzejsi w kwestii Radomiaka, ale jeszcze muszę
pociągnąć.
Słucham?
Możemy jeszcze o stypendiach porozmawiać, jeśli ci mało Radomiaka.
O stypendiach? Wiesz co, no ten temat finansowy ja myślę, że zostawimy jakby Radomiak Radomiakiem, a ja mam do ciebie pytanie na temat bramki, bo kto w niej?
W Radomiu?
Mhm.
Czarek Miszta, numer jeden, raczej niepodważalny.
Czyli
wątpię,
to jest
żeby tutaj się coś zmieniło. No,
oczywista ostateczna odpowiedź, tak?
Tak. No po pierwsze młodzieżowiec, a w Radomiu no, nie ma w tym momencie zbyt wielkiego pola manewru, jeśli chodzi o młodzieżowców, bo jest Dominik Sokół, napastnik skrzydłowy, no ale no to wiadomo, że w ataku tam są inne wybory nad nim, nawet dwa. Jest Kuba Nowakowski, bardzo utalentowany środkowy pomocnik, no ale przed chwilą mówiliśmy o tym, jak jest obsadzony środek pomocy w Radomiaku i myślę, że tutaj chłopak z rocznika 2000 czy 2001 raczej nie ma aż tyle argumentów, żeby na stałe wysadzić z siodła doświadczonych piłkarzy. Więc no, jeśli chodzi o młodzieżowca, to właśnie tutaj jest zysk Czarka Miszty, ale też jeśli chodzi o umiejętności, no to nie ma co ukrywać, że mając za rywala Mateusza Kryczkę, raczej się nie da przegrać rywalizacji, oczywiście bez żadnego przytyku, ale no, stwierdzamy fakty, Mateusz raczej nie był nigdy zawodnikiem pierwszego wyboru chyba w żadnym klubie, w którym występował, więc ciężko teraz mówić, żeby tutaj wygrał rywalizację.
Ja bym teraz musiał wziąć telefon do przyjaciela i wystukać numer Wojtka Pieli, żeby spytać okoliczności pamiętam, ale żeby spytać w ilu meczach Kryczka zagrał w Dolkanie Ząbki, bo ja pamiętam doskonale, że on zagrał w sezonie, w którym Rafał Leszczyński był powołany do kadry Adama Nawałki, że po prostu Kryczka kadrowicza Nawałki wygryzł i tam faktycznie zaczął grać, ale też to nie był pierwszoplanowy piłkarz i raczej trwało to chwilę. Tyle z Ząbek pamiętam. Natomiast ja mam jeszcze pytanie o Misztę, bo my wiemy, w jakiej sytuacji jest Legia. Jesteśmy na kilka godzin przed tym meczem. Pewnie większość słuchaczy nas odsłucha już po meczu Legii w Legnicy, natomiast tak naprawdę przed Poznaniem my nie wiemy, czy Majewski wróci do bramki. Cieśniak na pewno nie, bo tam są kwestie urazów i zagra Muzyk, więc pytanie, czy ten Cezary Miszta jest w takiej formie, że nawet w Legii by sobie poradził, żeby udźwignął taką presję, gdyby teraz jeszcze w niej był.
Myślę, że tak. Chociaż te jego mecze wiosenne może nie były jakieś mega szczęśliwe, bo miał takie dość przeciętne wejście, aczkolwiek ja bym tutaj go nie winił, bo raczej w tych sytuacjach, które on puścił bramki, no troszkę Radomiak tych bramek stracił, tam chyba 5 bodajże, no ale nie było to tak, że jakoś mega zawalił Miszta przy tych bramkach. No jeszcze ciekawostka taka, że przecież w Legii teraz został zgłoszony Mateusz Kochalski, który dopiero co w Radomiaku występował jesienią też jako właśnie młodzieżowiec, a którego teraz Czarek zastąpił, a teraz ma być rezerwowym bramkarzem Legii, więc spory awans zaliczył w krótkim czasie.
Spory. To na pewno rozumiem, że na Kocharskiego byś nie postawił w bramce Legii.
Nie wiem, czy jest słabszy od Wojtka Muzyka, szczerze mówiąc.
O.
Czy to nie jest porównywalny poziom? Też mi ciężko ocenić, no bo Wojtka Muzyka nie widziałem w akcji od jakiegoś pół roku, bo ja go widziałem po raz ostatni w Grudziądzu.
W Grudziądzu.
Tak, rezerw raczej Legii nie miałem okazji obejrzeć, ale myślę, że to raczej podobny poziom jest, że to nie byłoby dużej różnicy. Mateusz Kochalski na pewno w Radomiaku budził skrajne emocje, bo on był takim zawodnikiem, któremu czasami brakowało trochę pewności siebie. I on, wydaje mi się, że przez to miał kilka takich mniej udanych meczów, takich mniej udanych interwencji i zawsze był w Radomiaku tak mi się przynajmniej wydaje, że on zawsze się tu czuł troszkę niepewnie, troszkę pod takim prądem, że jak on popełni jeden błąd, to od razu na jego miejsce wskoczy Artur Haluch, a z kolei Artur ma tutaj na tyle pewną pozycję, że przysławia go do ławki na dłużej. I wydaje mi się, że to troszkę wpływało na to, że Mateusz w Radomiaku nie pograł.
No i powiem ci, że analizy bramkarzy rezerw Legii Warszawa się w tej audycji nie spodziewałem, a jednak może być i tak. Wcześniej Ariel Jakubowski nam mówił o tym, w jakim hotelu, w sensie ile łóżek będą mieli piłkarze Legii lub pokojowe te hotele i tak dalej, jakim autokarem pojadą do Legnicy, natomiast Jarosław Klauzo mówił o tym, ile piw, możecie sobie odwinąć, ile piw wypiją piłkarze Chojnczanki po pierwszym wygranym meczu w tym tournée, no to skoro my mamy tak szczegółowe informacje w audycji, to wydaje mi się, że jest ona napakowana tak, że można już kończyć i żegnamy się w takim razie z wami. Słyszymy za tydzień, a ze mną na sam koniec był Szymon Janczyk.
Dzięki wielkie za rozmowę.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!